Spotykamy się z senatorem Ryszardem Bonisławskim, który dziś opowiada nam o ważnych twórcach kultury związanych z naszym województwem. Pan senator obiecał mi, że część drugą naszej rozmowy zacznie od historyjki.
No tak, kiedy mówimy o kulturze, o ludziach kultury naszego regionu, to trzeba zacząć od tego, że dawno przecież temu w niektórych parafiach znajdowały się takie bractwa literatów. Ktoś, kto to gdzieś tam przeczyta w historii danej miejscowości, zastanawia się, skąd aż tylu literatów w małej parafii. Bo na przykład w Piątku, kiedyś w znanym mieście, bo 50 browarów tam istniało niewielkich, były trzy kościoły i właśnie tam do dzisiaj, do jednego z nich prowadzi ulica literatów. Gdyby zapytać mieszkańców Piątku, jacy literaci mieszkali czy mieszkają w Piątku, no każdy wskaże Stanisława Cisaka. To jest dawny nauczyciel, który bardzo dużo pisze na temat właśnie Piątku, okolic. No takie ogromne tomiszcza wydaje z mnóstwem zdjęć, dokumentacji dobrej. No ale to nie o to chodzi. Ta ulica jest od dawien dawna, bowiem literaci w tamtym znaczeniu, to bractwo grupowało ludzi po prostu, którzy umieli czytać, może i pisać też. I oni w czasie mszy odczytywali fragmenty Ewangelii, różne litanie i tak dalej, a więc wyróżniali się na tle tych, którzy liter nie znali. I stąd ta ulica literacka. To tyle a propos Piątku. No, gdybyśmy teraz od Piątku się oderwali i poszukali jeszcze jakichś miejsc znanych poprzez nazwiska sławne, to ja na końcu naszego regionu, czyli już za Opocznem w Białaczowie, wskazałbym no, piękny pałac, który jest i czeka na odwiedzających, ale tam za tym pałacem są ślady starego takiego jeszcze dworu obronnego, w którym przyszła na świat matka przyszłego wielkiego poety Kochanowskiego, Anna Białaczowska. Białaczów musiał mieć w sobie coś, co przyciągało ludzi kultury, bo przecież Białaczów w końcu został kupiony przez Małachowskich. Stanisław Małachowski nie wymaga reklamy, bo to jest ten marszałek Sejmu Wielkiego. Konstytucja 3 maja powstała pod jego okiem. Natomiast po nich, po Małachowskich, kupili ten majątek Platerowie. Mało znana historia. Stanisław Plater napisał Atlas Historyczny Polski, a także małą encyklopedię Polski. Jego brat Adam był przyrodnikiem i napisał pierwszy taki spis zwierząt krajowych. A trzeci z nich, Władysław, to jest ten, którego ktoś, kto był w Szwajcarii, przypominamy zwiedzając muzeum w Rapperswil, bo on to muzeum tworzył i patronował mu przez długie lata. Czyli z ziemi łódzkiej wychodzą naprawdę ludzie o nazwiskach kiedyś bardzo znanych, no dziś niestety nieco zapomnianych. Ale z takich znanych nazwisk i pamiętanych, no szczególnie przez dzieci, no to trzeba Marię Konopnicką wymienić. No bo któż nie czytał, jak to z krasnoludkami można było powędrować po łąkach i lasach. O krasnoludkach i sierotce Marysi dzieci czytają i czytały dawniej, a ona to pisała przecież w naszym regionie, bo tutaj po Zamążpójściu zamieszkała w Bronowie w 1862 roku. No to małżeństwo z o wiele starszym Konopnickim no nie było może zbyt udane. Jego pochłaniały polowania, bibki z kolegami. No ona przywiązana do ciągle rosnącej gromadki dzieci gospodarowała w tym majątku. W końcu, kiedy już bardzo zbiednieli, bo mąż nie miał talentów gospodarczych, przenieśli się do mniejszego majątku, także na naszej ziemi, do Gusina. Tam niestety ten dwór jest w bardzo kiepskim stanie. Natomiast w Bronowie, po starym dworze nie ma śladu, bo kolejny właściciel zburzył ten dom Marii Konopnickiej i zbudował nowy dwór. Ale kiedy tam pojedziemy? To jest w okolicach Podębic. to na pewno będziemy mile zaskoczeni, bo dwór mieści w sobie Muzeum Marii Konopnickiej. Pozostaje pod opieką Biblioteki Powiatowej w Podębicach i chętnie tam goszczą wszystkich, którzy znajdą czas na trasie chociażby do Uniejowa, na termy, żeby zatrzymać się w Bronowie.
Ja tak myślę, słuchając pana senatora, że Maria Konopnicka dlatego tak piękną stworzyła tę swoją opowieść, że ona dobrze znała rzeczywistość, którą opisywała. I biedę znała, i taką wiejską rzeczywistość, i przyrodę, i las, więc było jej to wszystko bliskie.
Tak, no miała bardzo serce otwarte na potrzeby innych. No a ta gromadka dzieci wymagała też od niej nie tylko tego opiekuńczego ramienia typowego, ale też no, jakiś opowieści. Dzieci pozostawały pod jej urokiem. To właśnie myślę, że opowiadając im po spacerze, po tym ogrodzie, po parku, tam właśnie dostrzegła, że można te krasnoludki poumieszczać i zaciekawić dzieci opowieściami o nich. No moja wnuczka uwielbia akurat to. Maria Konopnicka jest niemal współczesną pisarką, bo przecież sto parę lat temu dopiero zmarła. Natomiast z odległej przeszłości warto odgrzebać z niepamięci Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Miejscowość Wolbusz łączy się z tym wolborskim wójtem. Tam jest jego pomnik, tam jego ojciec pełnił rolę wójta. No, on później doszedł do różnych godności. Miał prepozyturę, czyli brał pieniądze z probostwa brzezińskiego, zresztą w Brzezinach mieszkał czas jakiś od 1540 roku przez niemal 18 lat. On zresztą napisał karę za mężobójstwo. Mnóstwo tych dzieł politycznych, takich gospodarczych, zawdzięczamy Fryczowi Modrzewskiemu, to znany myśliciel przecież epoki renesansu, a jednocześnie jak pojedziemy do Wolborza, to w tamtejszym Muzeum Pożarnictwa też przypominają Frycza Modrzewskiego, bo to on napisał pierwsze jakieś takie zasady tworzenia straży pożarnej, ochotniczej i od tego wszyscy biorą początek i jemu tam dużo miejsca poświęcono. Ja tak odszedłem, bowiem mówiliśmy wcześniej o Podębicach, a Podębice to miejscowość rodzinna, no mało dzisiaj może już znanego pisarza, Ziemowita, Boże, o Jezu, Skibińskiego, przepraszam.
Znanego tak. pisarza?
Bo Podębice to miejscowość rodzinna znanego kiedyś pisarza Ziemowita Skibińskiego. On związany był silnie z naszym regionem, poświęcił mu bardzo wiele i wierszy, i opowieści. Myślę, że warto o nim też przy okazji Podębic, odwiedzin Marii Konopnickiej, a jej szlak rozpoczyna się, bo ona też bywała w Podębicach, właśnie w parku przypałacowym.
Ja muszę powiedzieć, że odwiedziłam kiedyś Ziemowita Skibińskiego w celach radiowych. Nagrywałam rozmowę z nim, goszczona przez niego i jego żonę i wspominam tę postać bardzo ciepło, również dlatego, że on niezmiernie dużo uwagi poświęcał młodym piszącym i on pomagał bardzo wielu poetom wystartować. Niektórzy nawet mówią, że przez to zaniedbywał promocję własnej twórczości. Tak czasem bywa.
No tak, ja też miałem okazję poznać pana Ziemowita. Ziemowita, znam również jego syna, którego kształciłem jako przewodnika. Myślę, że się nie obrazi, że tutaj go przypominam. Tak przy okazji Wolborza znów, bo ciągle jednak te miejscowości podsuwają kolejne nazwiska. Z tymi okolicami związana jest pani Krystyna Wieczorek, która mieszka w Lubiaszowie. Nazywają ją tam wszyscy Rejmontem w spódnicy, bo rzeczywiście to, co pisze, te powieści Młyn nad utratą, wielotomowe i różne opowiastki historyczne i tak dalej, są zaskakujące dla nas. Przecież to jest kobieta, która nie kończyła studiów, kobieta wychowana w zwyczajnej, takiej rodzinie jak wielu z nas, a znalazła w sobie tą pasję pisania, ba, kiedy spotyka się z ludźmi, a miałem wielokrotnie okazję rozmawiania z nią, to mówi, namawiają mnie, muszę się zająć tymi. Czyli podsuwają jej tam pewne tematy, a ona z gorliwością historyka się tym zajmuje. Drugą taką osobą...
Jeszcze się tu wtrącę, bo też miałam panią Krystynę Wieczorek okazję odwiedzić. I byłam zadziwiona, że żyje w takim gospodarstwie wiejskim, nadal pewnie,
no to zwyczajna...
i tyle publikuje, a nadal po prostu gospodarzy. I muszę powiedzieć, że czytałam także pierwszą książkę z tego cyklu, Młyn na Stawkach.
Na Stawkach, tak, przepraszam, bo nad utratą to i ważkie. Na Stawkach,
Młyn na Stawkach. I byłam zaskoczona plastycznością opowieści, bogactwem słownictwa. I co prawda nie czyta się tego jako... dzieła zawodowego pisarza, ale porwała mnie ta opowieść, a jeszcze o uczuciach tam było, więc w ogóle. A to wszystko zaczęło się od tego, że zaczęła spisywać pani Krystyna historię przekazanej przez rodzinę, bo to dotyczyło jej rodziny.
Tak, no i bardzo ludzie się tam dopominają. Te książki są sprzedawane na pniu, no niemal jak Sienkiewicz w dawnych czasach. Z tamtych okolic wywodzi się też Seweryna Szmaglewska z Przygłowia. Autorka Dymów nad Birkenau. Ja chętnie odwiedzam, no kiedyś w skansenie, a teraz w domu, pana Andrzeja Kobalczyka, który mieszka w Tomaszowie Mazowieckim, stworzył skansen rzeki Pilicy, wydobywał z dna Pilicy wiele pojazdów, no i jego opowieści, które no, publikuje w książkach, ale także w czasopismach, są bardzo no, wciągające. Bo nie tylko opisywał kiedyś, jak dochodził do tych skarbów z dna Pilicy, bo pamiętał je od dzieciństwa. Natomiast opisuje też i różne miejsca letniskowe, sekrety Tomaszowa, Spały. Teraz jak mogę zdradzić, Opoczna i okolic, bo wiem, że to go mocno pochłania.
Ja jeszcze dodam, że Andrzej Kobalczyk jest współautorem Sekretów Województwa Łódzkiego, zbiorowej pracy, która to z kolei publikacja zainspirowała naszych radiowych kolegów z Radia Łódź nad Wartą, aby stworzyć radiowy cykl Sekrety Województwa Łódzkiego. Tak to pączkuje. To była druga część rozmowy z senatorem Ryszardem Bonisławskim, część trzecia niebawem.